Bóg kocha nas. Amen. Jestem wdzięczny Panu za to, że daje nam przeżywać kolejny dzień swojej łaski. Kolejny dzień swojej dobroci, swojego prowadzenia, błogosławieństwa. Wierzę, że też to tak odbieracie, kochani. Też to tak przeżywacie, że każdy dzień jest takim kolejnym dniem Bożej obecności w naszym życiu. Amen. I każdy dzień jest lepszy niż miniony. Amen. Jednak jakoś tak przynajmniej w teorii powinno być. Kochani, dążmy do tego, aby tę teorię wprowadzać w życie, w praktykę. Bo też tak jakiś czas już idąc za Panem, muszę się przyznać do tego, że być może często tak jest w moim życiu, że z tej teorii człowiek jest naprawdę dobry. Ale praktyka pokazuje często coś innego. Praktyka pokazuje nam, jak wiele braków jeszcze jest w życiu człowieka, jako dziecka Bożego, jako człowieka wierzącego, jako tego, który idzie za Panem. I po to między innymi są te nasze społeczności. Po to między innymi przychodzimy, zgromadzamy się razem, budujemy się, słuchamy Bożego Słowa, uwielbiamy Pana, aby odbierać od Niego to, co chce nam przekazać, aby stawać się bardziej do Niego podobnymi. Kochani, dzisiejsze moje rozważanie chciałbym skierować zarówno do starszych, jak i do młodych ludzi. Nie wiem, kto jak się czuje, ale myślę, że wszyscy raczej czują się młodo. Bo chcę mówić o czymś, co dotyczy nas wszystkich bez względu na wiek. Chcę mówić głównie o sercu. Będę mówił też o jeszcze innych rzeczach, myślę, o których Pan chce mi pokazać też, ale to ten temat główny to jest serce i myślę, że ważne jest, abyśmy, kochani, od czasu do czasu przynajmniej uświadamiali sobie, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa serce. Wiecie, pomyślałem sobie, że człowiek może żyć nie mając jednej ręki, czy nawet obu rąk. Człowiek może żyć nie mając jednej nogi, czy nawet obu nóg. Może nawet żyć, kiedy z takich czy innych przyczyn nie ma ani rąk, ani nóg. Dowodem na to jest chociażby przypadek Nika Wójcicza, nie wiem, czy słyszeliście o nim, człowieka, który właśnie tak funkcjonuje, bowiem w wyniku pewnych powikłań urodził się właśnie takim, ale funkcjonuje, ale żyje. I co więcej, jest świadectwem Bożej mocy. Głosi Ewangelię. Jest skuteczny. Idąc dalej, kochani, uświadomiłem sobie, że człowiek może żyć, nawet będąc pozbawiony niektórych organów wewnętrznych, takich chociażby jak płuco, czy nerka, czy woreczek żółciowy. Można bez tego w miarę normalnie funkcjonować, ale bez serca jest to niemożliwe. Dopóki bije serce, tak mówimy, jest nadzieja. Ale kiedy zabraknie choćby jednego uderzenia, zaczyna się problem, który może bardzo szybko doprowadzić do śmierci. Moja mama, ona już jest u Pana, ale kiedy żyła, miała problemy z sercem. I pewnego razu na nabożeństwie, jak to się mówi nieraz, zasłabła. Okazało się po rozpoznaniu, że było to tak zwane NZK, czyli nagłe zatrzymanie krążenia. I gdyby nie szybka pomoc lekarza, a w zasadzie dwóch lekarzy, bo jeden robił masaż serca, a druga siostra, też lekarz, cały czas się modliła, to byłby to koniec jej życia. Serce się zatrzymało. Przestało pompować krew do mózgu. Przestało dostarczać tlen, odżywiać te wszystkie komórki, tkanki. A to oznacza tylko jedno. Szybkie obumieranie organizmu. Nie można żyć bez serca, drodzy. To już wiemy. To jest fakt bezsporny. Ale chciałbym zapytać, czy my z tej wiedzy wyciągamy jakieś wnioski? Innymi słowy, czy dbasz o swoje serce? Wiecie, kiedy człowiek jest młody, kiedy wydaje mu się, że nic nie jest mu w stanie zagrozić, że przewróci świat do góry nogami, wtedy nie za bardzo się nad tym zastanawia. Nie za bardzo się przejmuje tym, jak funkcjonuje jego organizm. On nawet się nie zastanawia, nie wsłuchuje się w bicie swojego serca. Nawet moglibyśmy powiedzieć, nie myśli o tym, czy ono tam jest, to serce. I chciałbym wam powiedzieć, że to jest bardzo dobre. Bardzo dobrze, że tak jest. To jest normalne. Każdy zdrowy, normalnie funkcjonujący młody człowiek tak się zachowuje. Nienormalne byłoby by to, gdyby będąc zdrowy siedział gdzieś tam w kącie i tylko wsłuchiwał się i zastanawiał się, czy to moje serce uderzy jeszcze kolejny raz. Czy może nie? Wiemy wszyscy dobrze, że to dzieje się bez naszej ingerencji. Od po prostu to nasze serce bije. Chciałbym wam dziś tu obecnym, drodzy, powiedzieć, jak już powiedziałem, wszyscy chyba czujemy się młodo, a więc tak do was się zwracam, jako do młodych ludzi, uświadomić nam pewien fakt, jak ważna jest rola serca w naszym życiu. Zacznę od tego, że powiem, myślę, że to już wszyscy wiemy, że serce to nie tylko pompa. W Biblii czytamy, że serce oprócz pompowania krwi spełnia jeszcze wiele innych ważnych funkcji w życiu człowieka. I mamy na to mnóstwo przykładów, mnóstwo opisów w Bożym Słowie. Kiedybyśmy się tak zagłębili w to, możemy przeczytać, że serce jest miejscem, gdzie rodzą się uczucia. I są to niekiedy uczucia bardzo różne. Oczywiście tym największym, tym najważniejszym jest miłość. Ale czytamy też w opisach serca, czytamy o zatrwożonym sercu, o wątpiącym sercu, o smutnym sercu, o radosnym sercu, o tęskniącym sercu, o przemienionym sercu, o mądrym sercu, o szczerym, niezłomnym, o kamiennym i o mięsistym, o wiernym sercu, o spokojnym albo niespokojnym sercu, o przewrotnym i pełnym pychy sercu, które jest daleko od Boga, ale też o otwartym sercu, o sercu pełnym wiary i wreszcie o czystym sercu. Ja będę przytaczał, drodzy, tych fragmentów, możecie sami je sobie odnaleźć w Bożym Słowie. Mamy nowy rok, można dołączyć to do tych noworocznych postanowień. Słyszeliśmy w pierwszą niedzielę nowego roku kazanie pastora Edwarda o noworocznych postanowieniach. Pamiętacie, jak to z tymi postanowieniami jest? Jeżeli poprzestajemy tylko na tych postanowieniach, to niewiele z tego wynika. Dlatego postanówmy i zróbmy tak, że będziemy się zagłębiać w Boże Słowo, że będziemy go studiować, że będziemy go na nowo odkrywać w tym roku, który jest przed nami. Poczytajmy o sercu. Zobaczcie, drodzy, ile uczuć znajduje się, czy znajduje miejsce w naszym sercu. To nie tylko pompka, jak powiedziałem. Biblia mówi nam bardzo wyraźnie o tym, że serce odgrywa bardzo potężną rolę w naszym życiu w ogóle, a szczególnie w naszym życiu z Bogiem. Kiedy jesteśmy młodzi, ja już tak do końca nie mogę powiedzieć, że jestem młody, ale stary też jeszcze nie jestem. Kiedy jesteśmy młodzi, drodzy, to tych uczuć jest wiele. Jesteśmy wręcz nimi targani, bo to one nas kształtują. Jesteśmy też podatni na wiele bodźców z zewnątrz. I to jest z jednej strony dobre, ale z drugiej strony, drodzy, bardzo niebezpieczne. Bo jeżeli tych bodźców nie będziemy odpowiednio filtrować, odpowiednio kontrolować, to może się zdarzyć, że naładujemy się, nasze serce się naładuje, obrośnie już w młodym wieku takimi cechami, które nie będą się podobać nam samym, nie będą się podobać ludziom, wśród których żyjemy i funkcjonujemy, i też nie będą się podobać Bogu. Jak zatem, drodzy, dbać o serce? Gdybyśmy zapytali lekarza, każdy lekarz nam powie, że ważna jest ruch, ważne są ruch i aktywność. Zgadzacie się? Ruch i aktywność. Kiedy większość dnia, powiedzmy, spędzamy siedząc za biurkiem, a dodatkowo jeszcze nie zważamy na to, by prawidłowo się odżywiać, to z całą pewnością to nie służy naszemu sercu. Młodzi ludzie na ogół nie mają z tym problemu. Dużo się ruszają, dużo przebywają na wolnym powietrzu, na świeżym powietrzu. Tak przynajmniej było za moich czasów. Później się to troszkę zmieniło. Tak prawdę mówiąc, za sprawą komputerów, które były z początku stacjonarne. Dlatego ci młodzi ludzie też zaczęli być tacy stacjonarni. Takimi ustatkowanymi przedwcześnie, jakby można powiedzieć. No, ostatnio znów się troszkę uruchomili, a to dlatego, że komputer można zabrać ze sobą. Ale chcę wam też powiedzieć o pewnej jaskółce, którą zauważyłem, niech ona uczyni tą przysłowiową wiosnę. Otóż muszę wam powiedzieć, że zaobserwowałem ku mojej wielkiej radości, że dzieci, no w zasadzie to już nawet nie dzieci, bo to młodzież, gimnazjum przynajmniej, albo nawet starsze gimnazjaliści, zaczęli się bawić, wykorzystując do tego drzewo. Powiem wam, że się z tego bardzo ucieszyłem. Znaleźli taką grubą gałąź tam niedaleko mojego domu. Zawiesili na niej taką linę, znaleźli, przyczepili kawałek deski i huśtają się w najlepsze. To jest, wiecie, kiedy to zobaczyłem, tak sobie pomyślałem, nie jest jeszcze tak całkiem źle, jeszcze jest nadzieja. Ruch na świeżym powietrzu, drodzy, to jest to, co nam wszystkim, młodym ludziom, jest potrzebne. Z wiekiem gdzieś to, drodzy, zatracamy. Nie wszystkich stać na siłownię. Nie mamy tyle samozaparcia, by ćwiczyć. Pojawiają się problemy. I dokładnie tak jest, drodzy, z naszym sercem, które odzwierciedla tą naszą duchową kondycję. Ewangelista Łukasz zapisał takie słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Możemy to przeczytać w 21 rozdziale, 34 werset, Łukasz 21, 34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Baczcie na siebie. Pilnujcie się, innymi słowy, mówi Pan Jezus, aby nie stało się tak, że wasze serca staną się jakie? Ociężałe. Ociężały. To znaczy inaczej flegmatyczny, niemrawy, opieszały. Taki, który działa na zwolnionych obrotach. Co jest tego powodem? Jak tam czytaliśmy? Nasza cielesność. Troska o byt. Przyjemności. Dobrze zjeść. Coś na poprawienie humoru. A potem co? No potem trzeba się położyć. Potem trzeba odpocząć. Salomon powiada w swoich przypowieściach, jest to zapisane w rozdziale 24, od 30 do 34 wersetu przypowieści 24, od 30 do 34. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a oto wszystko porosło chwastem. Powierzchnie jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę, ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Wiecie, przerwę tutaj w tym momencie, bo tak sobie pomyślałem, że mądrością Salomona było to, że on wyciągał naukę z tego, co widział, z tego, co obserwował. My tak często obserwujemy, widzimy, ale niczego się przez to nie uczymy. 33 werset mówi, trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Trochę sobie zluzujesz, można by powiedzieć. Trochę odpuścisz. Wiecie, znałem człowieka, który się nawrócił, przeżył spotkanie z Bogiem, Bóg mu zaczął błogosławić, założył firmę, trwał przy Panu, był w społeczności, udzielał się, głosił słowo. Wybudował piękny dom, wszystko szło wspaniale. Ale po jakimś czasie zaczął sobie troszkę folgować. Po jakimś czasie troszkę zluzował. Zaczął zaglądać do kieliszka. I wiecie, kiedy przejeżdżałem koło jego domu, zaobserwowałem, że ten dom zaczyna podupadać. Wiecie, to, co działo się z nim samym, widać było po tym, jak wygląda jego dom, jak wygląda jego ogródek. Szedłem koło winnicy głupca, powiada Salomon, a oto wszystko porosło chwastem. Powierzchnie jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Kochani, dokładnie tak. Tak przedstawiał się widok jego domu. Przez pewien czas jeszcze tam mieszkał. Ale to szło do ruiny. Doszło to do tego stadium, że nie było nawet okien w tym domu. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, a ubóstwo, to ubóstwo i niedostatek duchowy zaskoczą cię jak zbrojny mąż. Ociężałe serce. Serce, które przestało reagować na Boży głos. Serce, które straciło wiarę. Serce, które zapomniało o Ewangelii. Jezus mówi do tych uczniów, którzy szli do Emaus. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 25 werset. O głupi i gnuśnego serca. Inne tłumaczenie mówi leniwego serca. By uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Wiecie, taki stan serca, któremu się już nie chce wierzyć. To jest bardzo niebezpieczny stan. Podobne słowo czytamy też w liście do Hebrajczyków, 3:12, autor tego listu powiada: baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Baczcie. Baczcie, bracia. W braciach? Byśmy powiedzieli. No jak to możliwe? Przecież my jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ten mój sąsiad, ten mój kolega, no to tak, to on ma złe serce. Baczcie, bracia, czytamy. Siostry mogą być spokojne. Mogą odetchnąć z ulgą. Tak, drodzy, bracia, baczcie, bracia, bo jak nasze serca, bracia, będą pełne wiary. Bo jak nasze serca, bracia, będą pełne zapału, będą bić z miłości do Boga, to wtedy będziemy wołać do Pana o nasze żony. Będziemy wołać do Pana o nasze dzieci. Będziemy żyć wiarą w Boże kierownictwo i w ochronę dla naszej rodziny. Amen? Dlatego, bracia, baczmy, bracia, aby nasze serca nie odpadły od Boga żywego. Wiecie, drodzy, to jest realne zagrożenie. Realne zagrożenie dla naszego zdrowia duchowego. Bo jak powiedzieliśmy sobie na początku, jeżeli serce nie będzie prawidłowo funkcjonować, to zacznie się stopniowo obniżać jakość naszego duchowego życia. A wiecie, co my często robimy? Zamiast zmienić styl życia, zamiast dostosować się do tego, co mówi nam Boże Słowo, zamiast zerwać z tymi szkodliwymi przyzwyczajeniami, idziemy do apteki i kupujemy co? Kropelki nasercowe. Mam tu takie przy sobie. Chcę wam je pokazać. Kropelki nasercowe. Taka mała buteleczka zawierająca nalewkę z kilku ziółek. Trochę wody, parę tych kropelek i myślimy, sprawa załatwiona. Chcę wam powiedzieć, drodzy, że niestety tak to nie działa. Może i są lekarstwa od 7 boleści. Nie, to lekarz był od 7 boleści. A lekarstwo znajdziemy to już nie na 7, ale na wszystkie chyba schorzenia. Od bólu zęba aż po wątrobę. Ale to są wszystko, drodzy, lekarstwa. Najczęściej to są wszystko preparaty leczące objawy. Gripex leczy objawy grypy. Wsłuchajcie się dobrze w reklamę. Objawy może ustępują, ale problem pozostaje. Wiecie, co jest napisane na tych moich kropelkach? Jak je kupiłem, przeczytałem, jest tutaj napisane: lek o słabym działaniu. I za to ich szanuję, powiem wam. Przynajmniej mówią prawdę. Z drugiej strony kosztowały tylko 4 zł, także nie ma się co dużo spodziewać. Lek o słabym działaniu, drodzy, nie rozwiąże mojego sercowego problemu. Te kropelki to są takie pseudodziałania, które wydaje się, że poprawiają, czy mogą poprawić mój stan duchowy. To może być, wiecie, jakaś nauka, których dziś jest wiele. Jeżeli dobrze poszukać w internecie, to można znaleźć takie kropelki, w cudzysłowie, na moje ociężałe serce. Takie kropelki, które tak się wydaje, że mi dobrze zrobią, że mi dobrze podziałają. I tam w opisie będzie napisane, żebyś się nie przejmował za bardzo swoim stanem. Żebyś się nie przejmował nawet do końca tym, co jest w Biblii napisane. Bo w Biblii jest pełno sprzeczności. Bo to jest zbyt radykalne jak na dzisiejsze czasy. Tak, nie musisz nigdzie chodzić. Nie musisz nikogo słuchać. Bo Kościół jest niepotrzebny, zbór jest niepotrzebny, pastor jest niepotrzebny. Bracia starsi są niepotrzebni. Kazanie jest niepotrzebne. Nie musisz śpiewać, nie musisz uwielbiać Boga. Wystarczy, że sobie włączysz muzyczkę, posłuchasz. To, co lubisz, to, co ci odpowiada. Parę kropelek. Zobaczmy jeszcze raz do listu do Hebrajczyków, tym razem 13 rozdział, 7, 8 i 9 werset. Jest tam napisane: pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Dobrze jest umacniać serce łaską, a nie kropelkami, moglibyśmy powiedzieć. Wiele dziś jest obcych czy nowych nauk, które oprócz zamieszania w zborach, oprócz zamieszania w nas samych, nie wnoszą nic budującego do naszego duchowego życia. Ale Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Amen? Halleluja. Co to znaczy, drodzy, umacniać serce łaską? Tak naprawdę w dzisiejszym świecie wszystko, co nas otacza, cały ten świat może zrobić wszystko tak samo jak Kościół. Może karmić głodnych, może leczyć chorych, może budować domy, ale nie potrafi jednej rzeczy. Nie potrafi łaski. Nie potrafi, nie zna pojęcia łaski. Dlaczego? Nie może tego zrobić dlatego, że to, co nas otacza, jest daleko posuniętą bezwzględnością, daleko posuniętym prawem. Wiecie, przeczytałem niedawno ciekawostkę o pracownikach pewnej fabryki, która zajmuje się produkcją samochodów. Nie będę tutaj mówił, o jaką fabrykę chodzi, o jaką firmę chodzi. Ale czy wiecie, że ta fabryka, ta firma ocenia swoich pracowników w skali od 1, i to są wszyscy urzędnicy i sekretarki, aż do 27, to są już członkowie zarządu. I tak, aby nabyć prawo do miejsca na parkingu, no należy w tej skali mieć przynajmniej 9 punktów. 13 punktów to oznacza, że będziesz miał okno w swoim biurze. Rośliny doniczkowe, wewnętrzną centralę telefoniczną. Ci, którzy mają 16 punktów, to już mają nawet osobiste łazienki. Widzisz, jesteś ustawiony, masz stopień, jesteś kimś. By czuć się dobrze, musisz zasłużyć. Każda instytucja w ten sposób działa. Według prawa bezwzględności, w którym się nieustannie przypomina, że na wszystko musisz zasłużyć. Linie lotnicze, drodzy, oferują dodatkowe punkty. Im częściej podróżujesz, im więcej latasz, tym więcej punktów zdobywasz, tym większe masz przywileje. Firmy kredytowe czy banki nie mogą funkcjonować na zasadzie łaski. Wszystko jest określone. rządy nie znają takiego słowa jak łaska. I aby człowiek, aby się czuć dobrze, pragnie zasłużyć, pragnie wypełniać te normy. Bo jeśli one są, jeśli je wypełniamy, to wszyscy wiedzą, że jesteśmy na pewnym poziomie. Jesteś na wyższym poziomie? Jesteś lepszy. Jesteś na niższym? Jesteś gorszy. Wiecie, to już się nieraz zaczyna nawet w przedszkolu. Jedno dziecko zakwalifikowane jest jako nadwyraz rozwinięte, a inne jako cofnięte w rozwoju. To rodzi różne traumy. Powoduje nieraz, że piętno tej właśnie traumy taki młody człowiek nosi później przez długi czas. I chcę wam powiedzieć, że co gorsza, taki sposób oceniania zaczyna się, drodzy, pojawiać również w kościele. Ten gra lepiej, tamten gra gorzej. Wolę, jak usługuje ten brat, a tamtego nie uważam za dobrego kaznodzieję. Siądę koło tej osoby, bo tamtej to raczej się staram unikać. A jak to będzie w niebie, drodzy? Do którego, zdaje się, wszyscy się wybieramy. Czy tam też będziemy się tak siebie unikać? Czy wybieramy się, drodzy, do tego samego nieba? Musimy przestać oceniać i wrócić do łaski i nią umacniać nasze serca. A łaska, drodzy, zawsze przychodzi z zewnątrz, jako dar, a nie nasze osiągnięcie. Amen? Łaska jest tym niezasłużonym miłosierdziem. Łaska jest Bożym lekarstwem. I świadomość tego, że w niczym nie jestem lepszy od mojego brata, ani od mojej siostry, a w zasadzie coś więcej nawet, wypływa z nauczania Jezusa. Świadomość, która idzie jeszcze krok dalej, bo skłania mnie do tego, abym myślał o moim bracie, o moim bliźnim, jako o wyższym ode mnie. To jest ta teoria, drodzy, którą dobrze znamy, tak? Ta świadomość wypływa z łaski, drodzy, która umacnia moje serce. Wiecie dlaczego? Bo wtedy znika ten wróg numer jeden naszego zdrowia. Znika stres. Dziś wszyscy mówią bardzo otwarcie, że stres jest odpowiedzialny za większość zawałów serca i innych cywilizacyjnych schorzeń, jak je dziś nazywamy. Łaska się z tym rozprawia, bo wnosi odprężenie. Tak często zapominamy o tym, że nie żyjemy pod zakonem, lecz pod łaską. Że objawiła się łaska Boża, jak mówi Paweł w swoim liście do Tytusa, zbawienna dla wszystkich ludzi, dająca ratunek wszystkim. Ale my tak mało z tego korzystamy, drodzy. Dlatego nasze serca cierpią i chorują. Piotr apostoł zaczyna oba swoje listy od słów łaska i pokój. Niech się wam rozmnożą. Łaska i pokój. Niech się wam rozmnożą. Łaska i pokój idą w parze, bo łaska jest nośnikiem pokoju. Amen? Popatrzmy wstecz, kochani. Samuel powiada, aż dotąd pomagał nam Pan. Aż dotąd pomagał nam Pan. Aż dotąd korzystaliśmy z Jego łaski. Aż do tego miejsca nas przywiódł. To jest Jego zasługa. nie nasza. To jest Jego łaska. Dlatego postaw tu dziś kamień na znak, na pamiątkę zakończenia pewnego etapu. Niedawno, tak niedawno wkroczyliśmy w nowy rok, który jest takim kamieniem milowym w naszym życiu. I często właśnie to słowo cytujemy. Aż dotąd pomagał nam Pan. Być może nie było to w Twoim życiu tak, czy w tym minionym roku, jakbyś sobie życzył, czy życzyła. Być może nawet uważasz, że nie wszystkie Twoje plany, nie wszystkie marzenia w tym minionym roku się spełniły. Nawet gdy tak uważasz, że trochę tak przedwcześnie ten stary rok się skończył. Bo jeszcze było tyle planów, tyle nierozwiązanych spraw. To postaw ten kamień. Chcę Ci powiedzieć, że to nie jest kamień nagrobny. To nie jest koniec. Bo Paweł mówi, idę, zdążam. I nas również do tego zachęca. Biegnijmy. Bo to jest dobre dla naszego serca. Bo ruch jest dobry dla naszego serca. Bo Pan jeszcze nie skończył swojego dzieła. Bo Pan ciągle pracuje nade mną i nad tobą. Bo jeszcze nie nastał ten dzień Chrystusowy. Bo najlepszy wciąż jeszcze przed nami. Bo Bóg ma dla mnie i dla ciebie nowe zadania. Bo Jezus powiada, kto słucha mojego słowa i wierzy w Boga, mojego Ojca, przeszedł ze śmierci do żywota. Wierzę w to, drodzy, że Bóg chce dziś każdemu z nas na nowo uświadomić, że to On sam buduje we mnie i w tobie to dobre dzieło. Rozpoczął i będzie je kontynuował. On cię nie zostawił. On nie chce, żeby twoje serce straciło wiarę. On o tobie nie zapomniał. On jest tym, który chce współdziałać. Wiecie, przychodzi mi na myśl przykład orkiestry, takiej dużej symfonicznej orkiestry, gdzie jest mnóstwo instrumentów, mnóstwo wykonawców i jeden dyrygent. A propos dyrygenta, to wczoraj mieliśmy próbę chóru. I tak się złożyło, że nie było dyrygentki. I córeczka od brata Piotrka, który jest też chórzystą, siedziała obok mnie i coś tak mnie zagadnęła i mówi, no to jak to będziecie mogli mieć próbę, jak nie ma dyrygenta? Ja sobie tak uświadomiłem, no faktycznie, przecież dyrygent to najważniejsza osoba. Po co myśmy się tutaj zeszli, jak nie ma dyrygenta? Ktoś kiedyś powiedział, orkiestra dobrze grała pomimo dyrygenta. I wiecie, tak często jest, że jest dyrygent, ale problem jest w tym, że ci, którzy grają, nie zwracają na niego uwagi. Ale wracając do tego przykładu tej orkiestry, tak przyglądając się uważnie tej orkiestrze, moglibyśmy powiedzieć, że nie wszyscy przy wykonaniu tego samego utworu, tego samego dzieła pracują jednakowo. Są instrumenty smyczkowe, takie jak skrzypce, które dzielą się na pierwsze skrzypce, na drugie skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy. Są instrumenty dęte drewniane, takie jak klarnety, fagoty, oboje. Są też instrumenty dęte blaszane, takie jak trąbki, waltornie, puzony. I wreszcie instrumenty perkusyjne, takie jak kotły, talerze, bębny. I cały ten skład ma wykonać dzieło tak, jak go napisał kompozytor. Tak, jak go chce też zinterpretować dyrygent. I czy to się może udać? Oczywiście, że tak. Pod warunkiem, że właśnie każdy z tych muzyków spełni dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, prawidłowo odczyta zapis nutowy tych nut, które ma przed sobą, a po drugie, będzie zwracał uwagę na dyrygenta. Jak mówiłem, czasem nam się wydaje, czasem mamy wrażenie, że ci skrzypkowie czy te skrzypaczki najwięcej się napracują, bo z reguły grają utwór, grają tą wiodącą melodię od samego początku do samego końca. Wiolonczele czy kontrabasy wypełniają harmonię, więc też grają prawie cały czas, ale nieco spokojnie, może mają jakieś dłuższe dźwięki. Trąbki czy puzony czy klarnety odzywają się tylko od czasu do czasu. A ten na tym kotle czy na tym bębnie tylko raz na jakiś czas bam, bam, bam. Ale wszyscy są, drodzy, chciałem wam powiedzieć, jednakowo potrzebni. Bez ich obecności to dzieło by było niepełne. Ważny jest i ten skrzypek, i ten, który gra na tych kotłach. Chociaż nie gra bez przerwy. Ale musi czuwać. Musi liczyć w pamięci te takty, żeby się nie zgubić, żeby wiedzieć, gdzie jest, gdzie grają. Żeby we właściwym czasie się pojawiło to bam, bam. Na każdym z tych muzyków spoczywa, drodzy, jednakowa odpowiedzialność. I to dopiero daje tą gwarancję, że dzieło zabrzmi tak, jak powinno. I podobnie jest w naszym życiu, drodzy. Bóg chce używać każdego z nas. Bóg pragnie, aby serce każdego z nas było gotowe. Było pałające Jego miłością. Nie było ociężałe, ale było pełne wiary. Dobrze jest umacniać serce łaską. I tego Bóg pragnie dla mnie i dla ciebie. Dla każdego z nas. Jeżeli długo siedziałeś, drugi bracie czy druga siostro, i twoje serce stało się ociężałe, to powstań. To powstań. Zaczerpnij świeżego powiewu Bożej mocy, która cię motywuje do bycia aktywnym. Może odłożyłeś gdzieś już swój instrument. Jak ci Izraelici w niewoli babilońskiej. Może wisi gdzieś tam na drzewie. Może siedzisz z boku i przysłuchujesz się, jak inni wykonują ten utwór. Ale Bóg chce, abyś się zaangażował. Bóg chce, abyś wziął instrument w swoje ręce. Abyś umocnił swoje serce łaską. Kiedy nasze instrumenty są odłożone, pamiętacie? Dlaczego Izraelici nie mogli grać? Dlatego, że byli w niewoli. Choć Babilończycy im mówili, zagrajcie nam jakąś pieśń Syjonu. No w końcu jesteście narodem wybranym. Pokażcie, jak należy uwielbiać Pana. Oni powiedzieli, nie możemy, bo jesteśmy w niewoli. Zastanówmy się, drodzy, czy przypadkiem tak nie jest w naszym życiu? Czy nie jesteśmy czymś obciążeni, czymś zniewoleni? Czy nie odłożyliśmy gdzieś na bok tego instrumentu? Czy nasze serce nie leczymy tylko jakimiś kropelkami o słabym działaniu? Wierzę, że to jest słowo, którym Bóg chce poruszyć dziś każdego z nas. Po pierwsze, powstań. Powstań i zaczerpnij świeżego powiewu Bożej mocy, która cię zmotywuje do bycia aktywnym. Po drugie, nie szukaj cudownych kropelek o słabym działaniu, bo te wszystkie złote środki są przereklamowane. I wreszcie po trzecie, zanurz się w łasce. Zanurz się w łasce, bo ona sprawi, że poczujesz na sobie błogosławiącą dłoń naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest słowo, jak powiedziałem, i dla starszych, i dla młodych, bo wszyscy zmagamy się z tymi testami, sprawdzianami, o których wcześniej wspominałem, z tą oceną, z tą punktacją, według której szufladkuje się człowieka od malucha w grupie przedszkolnej aż po emeryta. Ale pamiętajcie, że Bóg ma inne kryteria. Bóg ma swoje kryteria. Pamiętajmy, drodzy, że na łaskę nie można sobie zapracować. Ona jest Bożym darem. A Bóg każdego z nas ukochał tą samą miłością. I daje nam w swoim słowie wskazówki do tego, jak osiągnąć błogosławione, spełnione, radosne życie tutaj na ziemi. A w efekcie życie wieczne z Nim. Tu w Jego słowie, drodzy, jest recepta. Tu w Jego słowie jest odpowiedź. Tu jest lekarstwo na nasze duchowe zdrowie, na nasze serce, które ma być mądre, które ma być rozumne, które ma być czyste. Czytajmy to słowo, drodzy, i żyjmy nim. Zakończę słowami, którym kończy się też list do Hebrajczyków. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.